Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy naszego radia. Minęła właśnie godzina 7 rano. Pierwsza piosenka, przebudzanka, za chwilę specjalna korespondencja z dalekiej Japonii. Uwaga chłopaki, zaraz z tego schodzę. Mamy Japonię.
Gdzie
za dobra, uwaga, schodzę, cisza. A teraz, proszę Państwa, łączymy się z dalekim Tokio. Halo, halo, czy nas słychać?
Halo, halo, czy mnie słychać?
Tak, słyszymy, chociaż nie najlepiej.
Zdejmijcie mi zwrotną. Nie słyszę, zdejmijcie mi zwrotną.
Słuchamy, jaka jest sytuacja na giełdzie teraz?
Na giełdzie tokijskiej jen się umocnił, dolar spadł o 5% i marka się również umocniła. Tokijski indeks giełdowy wzrósł o 4 punkty. To tyle z dalekiej Japonii. Pozdrawiam Was serdecznie.
Proszę Państwa, mamy małe zakłócenia, to myślę, że powstały poza granicami naszego kraju, a teraz melodia, która przebudzi wszystkich śpiochów.
Nie drży ryja, jak jesteśmy na antenie z Japonią,
ale ja nie wiedziałem, bo się lampka nie pali. No.
On miał wymienić żarówkę.
Dzień dobry, jest 2 października 2014, czwartek, kolejny czwartek w tym roku i pierwszy w październiku. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Ja jestem Becia, to jest Prawniczek, a przed chwilą był oczywiście program, za chwilę dalszy ciąg programu. Audycja pod tytułem Rozgłośnia Radiowa, jak więc można było nie puścić jej w tym wspaniałym programie o tak dźwięcznej nazwie. To był początek. Blacha się pyta na samym początku na czacie, czy zrobię wieczór autorski, jak wydam książkę. Więc ja jeszcze nie wiem, co zrobię, jak wydam książkę. Przypuszczalnie zostanę wtedy milionerką, bo każdy będzie chciał ją kupić i wyjadę sobie na wyspy Bahama i nie będę już nadawała. Nic nie będę robiła, będę na hamaku wisiała cały dzień i całą noc i będę tylko zbierała pieniądze. Właściwie jak tam nie będzie internetu, to nie wiem, jak będę te pieniądze wypłacać, albo jak nie będzie bankomatów, ale to już jest drugorzędna sprawa. Wystarczy mi sama myśl, że będę strasznie bogata i że będę nic nie robiła poza leżeniem na hamaku. To jest tak, to jest bardzo pozytywna myśl, która mnie dzisiaj bardzo pozytywnie nakręca. Co by tutaj zacząć? Zacznę od może sprawy Straży Miejskiej bez puszczania dzisiaj jakiegoś filmiku. Dalej będę mówiła o artykule 96, paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń. Jest to paragraf, za który bardzo dużo ludzi w Polsce jest karanych, i jest to artykuł, który mówi o tym, że jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania od Straży Miejskiej nie udzielisz informacji na pytanie, kto kierował pojazdem, kto tego dnia siedział w tym pojeździe i dotykał kierownicy i albo go postawił w miejscu, w którym go straż znalazła, albo odnośnie przekroczenia prędkości też. Są takie zapytania wysyłane do ludzi. Jeśli nie udzielisz informacji, to dostaniesz grzywnę. W sensie takim, że nie będą mieli z tobą kontaktu, to skierują sprawę do sądu i później w sądzie z urzędu wszyscy jesteście karani, bo wina nie budzi żadnych wątpliwości. To mówię od razu. Dla każdego sędziego tak jest i jeśli Sąd Najwyższy, ponieważ 2 dni temu znowu rozważał tą kwestię, nie zmieni tego, co było do tej pory i Straż Miejska będzie organem uprawnionym do tego, żeby wysłać do ludzi takie pisma i wysyłać wnioski o ukaranie do sądu na tej podstawie, to dużo z Was jeszcze będzie się z tym borykało. Dużo jest też takich ludzi, którzy przychodzi i mówi, ale ja dzwoniłem tam, albo byłem tam, ale nie rozmawiałem z panią w sekretariacie, tylko z jakimś gościem portierem, albo gościem, który tam pilnuje jakimś całodobowo. I nie została z tego sporządzona żadna dokumentacja na moich oczach, tak? Ale powiedziano mi, że to zostanie zapisane i przekazane dalej, że tą sprawę mam już z głowy. Więc nie wierzcie ludziom, którzy tak mówią. Te rozmowy, mimo że są nagrywane, to nie są później podstawą do tego, żeby nie kierować wniosków do sądu. Dalej jesteście uważani jako osoby, które nie odpowiedziały w wyznaczonym terminie Straży Miejskiej. I nieważne, co odpowiesz, co prawda to pismo jest tak sformułowane, że albo się przyznasz, że to byłeś ty, albo wskażesz z imienia i nazwiska osobę, która prowadziła tego dnia pojazd, ale nie wiem właściwie, czemu tak to jest. To jest bardzo wprowadzające w błąd, bo dużo ludzi, dostajesz to po pół roku i dużo ludzi nie wie, kto tego dnia prowadził pojazd, jeśli ten pojazd jest używany przez 15 osób, albo i więcej. I nie odpowiadają nic, ponieważ uważają, że to nie oni i uważają, że nie wiedzą, kto to. Więc Straż Miejska nie zostawia im żadnej innej furtki i nie odpowiadają, uważają, że jest to jedyna słuszna decyzja. Nie, to nie jest jedyna słuszna decyzja. Jeśli nie chcesz z tego artykułu wylądować w sądzie, to odpowiedz, że nie wiesz, kto tego dnia kierował. Wszystko jedno, czy na ciebie później dadzą ten mandat, czy nie dadzą, czy oni tą sprawę umorzą i tak dalej. Odpowiedz, że nie wiesz, albo że mogły to być ta i ta osoba. Tutaj jeszcze niektórzy zasłaniają się prawem takim, że jeśli to był ktoś najbliższy, to oni nie muszą na niego donosić. I to jest oczywiście prawda, aczkolwiek mało kto przestrzega tej prawdy i tego przepisu. I niekoniecznie, jak powiesz, że to była jedna z twoich córek, ale nie chcesz podać, która, to wszystkie córki nie zostaną ukarane. Albo na jakąś tam pierwszą, lepszą nie wyślą, albo i tak ciebie ukarają. Tak czy siak, z tego artykułu, co jest w ogóle dla mnie jeden z najbardziej bezmyślnych artykułów, jaki wymyślono w naszym kodeksie, będziesz karany wtedy, kiedy nie napiszesz im na piśmie i nie będziesz miał potwierdzenia wysłania tego pisma, albo nie zgłosisz się w godzinach działania sekretariatu, jeśli na twoich oczach nie zrobiona zostanie notatka urzędowa, albo nie dostaniesz mandatu do ręki, albo przynajmniej jakiegoś potwierdzenia, że ty tam byłeś i że rozmawiałeś, tak? Możesz iść i sobie nagrać tą rozmowę z tą panią, musisz mieć jakiś ślad tego, bo to, że po pół roku od tego zdarzenia sąd nawet weźmie na świadka osobę, która tego dnia siedziała na infolinii, to ona absolutnie tego pamiętać nie będzie. I to nie jest twój świadek obrony. I żeby po prostu nie bawić się w to, nie latać po tych sądach, tak, nie płacić tej o wiele większej kary z wyroku nakazowego, niż dostałbyś w tym mandacie, to po prostu napisz, że nie wiesz, albo że to ty, albo coś tam. I możesz też opisać sytuację, że akurat, nie wiem, jesteś cukrzykiem i musiałeś zaparkować, bo ci się zrobiło słabo. Nie wiem, czy to zostanie uwzględnione, czasem jest uwzględnione, czasem nie, zależy od sędziego, ale jednak warto mieć jakieś wyjaśnienie do tego, jak już się tam przyznajesz, tak? Że przynajmniej cię zrozumieli. Może trafisz na jakiegoś normalnego strażnika, chociaż z doświadczenia wiemy, że mało ich jest strasznie, ale może ci się uda. A ponieważ zbliżają się wielkimi krokami wybory na prezydentów miast, gmin, burmistrzów i tych wszystkich, to Straż Miejska działa 3 razy szybciej, 3 razy efektywniej niż działała do tej pory, No bo trzeba na kampanię zebrać pieniądze, a poza tym trzeba się pokazać, że stróże prawa są wszędzie i że to ja byłam odpowiedzialna za to, że Straż Miejska powstała w naszej gminie, w naszym mieście i bądźcie ze mnie dumni i na mnie głosujcie. Więc tym bardziej teraz, w tym okresie, one są wybory gdzieś chyba w połowie listopada, to przynajmniej przez te półtora czy dwa miesiące no uważajcie, pilnujcie tego, odpowiadajcie tej Straży Miejskiej. Nie pozwólcie tym na górze wykazywać się, jakby, że te wszystkie organy ścigania i bezpieczeństwa i wszystko dla naszego dobra, co oni zrobili, że to jest fajne i że trzeba być im wdzięcznym za to. Nie, nie pozwólmy im być dumnym z tego, że wyciągają od nas ostatnie grosze po to tylko, żeby wyjść ładniej w oczach innych jakichś takich cwelusków, tak powiem delikatnie, którzy uważają, że prawo to jest polskie, jest jedyne słuszne i przestrzegają go zawsze i wszędzie, dopóki, przynajmniej dopóki nie staną się ofiarą raz takiego prawa. Wtedy wszystko się może zmienić. Nie wiem, czy się zmieni, czy się nie zmieni. Ale miejmy nadzieję, że każdego takiego człowieka, który stoi za polskim prawem ślepo, kiedyś to prawo dosięgnie i on wtedy zobaczy, jak to jest. Na przykład będzie sobie spokojnie idącym przechodniem podczas meczu, powiedzmy, chodniku, i policja go zatrzyma razem z grupą kiboli, bo akurat tam będzie, nie? I wtedy się zobaczy, czy faktycznie będzie tak za tym prawem, jak go będą sądzić jak każdego innego bandytę. Dzisiaj nawet miałam sprawę jeszcze z zeszłego roku, mecz, gdzie Legia z Włochami grała i szedł sobie gościu, który notabene nawet nie był za Legią, nie był za Polską, tylko był za Włochami. Szedł sobie gościu i żeby nie paść ofiarą uciekających przed policją kibiców, stanął sobie w jakiejś tam grupce, która stała, a nie biegła, żeby jak będą taranować, to żeby taranowali najpierw tamtych, a nie jego. I akurat tak się stało, że policja przechodziła. Jedni polecieli za tymi, którzy uciekali, a drudzy zaczęli spisywać tych, którzy tutaj stali, za to, że rozrabiają, że rzucają jakimiś cegłami, płytkami z chodnika. Wulgaryzmy były też gdzieś tam, rzucanie czymś, jakimiś butelkami w policję. I mam takiego oskarżonego tutaj sobie na ławie, który twierdzi, że on nic nie robił, on tylko tam stał. On się po prostu schował za tymi ludźmi, ale policja nie chciała go słuchać i on po prostu miał pecha i tak dalej. I nawet przyszedł jeden policjant i obrońca tego oskarżonego się pyta, czy gdyby to od pana zależało, to ten człowiek w ogóle byłby zatrzymany? A on mówi, nie, gdyby to ode mnie zależało, to nie, ten człowiek był spokojny. Był spokojny i na miejscu zdarzenia był spokojny w komisariacie. W ogóle ja do niego nie mam zastrzeżeń. Nie widziałem, żeby on cokolwiek robił. No, ale komendant powiedział, aresztujemy wszystkich i aresztujemy wszystkich. I wszystkich zabrali na komisariat, wszystkich spisali, wszystkim postawili zarzut. Rozumiecie? I wy ze swoich podatków, tą grupę, nie pamiętam ilu ich tam było, 300 czy iluś, czy 400 tych ludzi, zapłaciliście za to, żeby co najmniej 250, czy tam nawet 300 z tych 400 zostało uniewinnionych, bo nikt nic nie widział. Ale komendant powiedział, aresztujemy wszystkich i było po sprawie. Bo oczywiście komendant ma rację. a policjanci, którzy są na miejscu i widzą, co jest, i widzą, jak to się zachowuje, to już nie ma najmniejszego znaczenia. Jakbyście chcieli opowiedzieć o tym zdarzeniu meczowym albo jakimś innym, to już można dzwonić na 222-195-159 albo na skype.enklawa.net. Miałam jeszcze taką historię ostatnio na sali, gdzie siedzi sobie adwokat i on jest obrońcą obwinionego, a po przeciwnej stronie sobie siedzi oskarżyciel posiłkowy ze swoim pełnomocnikiem, który jest radcą prawnym. O tym, że adwokaci się wywyższają nad radców prawnych, to wie cały światek prawniczy. No nie powiem, mają ku temu podstawy bardzo często. Ja znam bardzo dużo adwokatów, bardzo dużo radców prawnych i niestety no, statystyki mówią, że radcy prawni no, nie znają się dobrze na prawie, nie mają zbyt dużo inteligencji. Żeby zostać radcą prawnym, to trochę inaczej się dochodzi niż do tego, żeby zostać adwokatem. Ogólnie, żeby zostać adwokatem, trzeba się więcej postarać i trochę więcej wybulić na to, a radca prawny jest jakby tak no, troszkę dochodzący na około, żebym tak powiedziała. Nie to, że nie ma dobrych radców prawnych, znam super radców prawnych, ale niestety statystyki pokazują, że no, że radcy prawne w porównaniu do adwokatów cienko wypadają, cienko. I była w ogóle radcy prawni bardzo długo nie mogli w sprawach karnych brać udziału. Kiedyś mogli, później długo nie mogli i teraz znowu mogą w uproszczonych karnych. I przyszedł ostatnio taki radca prawny, który niekoniecznie zna się na prawie karnym i siedzi sobie adwokat jako obrońca i mówi tak do radcy. Nie chcę być złośliwy, ale trochę muszę... Nie chcę być złośliwy, ale trochę muszę, tak powiedział. Nie chcę być złośliwy, ale trochę muszę. Kolor togi chyba zaślepił pogląd na tą sprawę panu pełnomocnikowi. I to było tak śmieszne, że jak normalnie na sali nie wolno mi się śmiać, a już w takich sytuacjach to w ogóle nigdy... to ja się właśnie wtedy zaśmiałam. Tak, no nie głośno może i niedługo, ale tak już mi się wymsło takie... I wszyscy się na mnie spojrzeli. I obrońca mnie lubi do tej pory. Jak chce coś załatwić w naszym wydziale, to przychodzi do mnie. A radca prawny już się więcej nie pojawił. Tacy są właśnie radcy prawni. Dobrze. Czy ja styczny na początku tutaj zapodał temat kina Femina, ale ponieważ Jacek dzwoni, to odbierzemy najpierw Jacka, a później powiem o kinie Feminie. Kinie Feminie. Kinie
Feminie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Co chcesz nam powiedzieć?
Mam nadzieję, że tym razem dobrze mnie słychać.
Dobrze.
Coś ostatnio mam jakiś fiku-miku z mikrofonem. Nieważne. Powiedz mi, Beciu, jak się zachować? To już taka dawna sprawa, ale troszeczkę tak mi się przypomniało w ramach kolejnej audycji o Straży Miejskiej. Jak dużo wolno dzielnicowemu? Znaczy, ja kiedyś miałem taką sytuację, to jeszcze byłem szczeniakiem, że tutaj niedaleko na moje osiedle wpadł dzielnicowy, no i zachowywał się, no, krótko mówiąc, skandalicznie, tak?
No to musiał być policjant, dzielnicowi są w policji.
No tak, zgadza się, zgadza się, natomiast on w ogóle, wiesz, w ogóle się nie wylegitymował, no przy czym to jest małe miasto, tutaj ludzie się znają, wszyscy wiedzieli, że to jest dzielnicowy, co więcej, wiedzieli, że to jest jeden z tych gorszych, z tych gorszych dzielnicowych. Na ile taka osoba może sobie pozwolić, bo tam dużo by nie brakowało i ten dzielnicowy by zaczął nam ubliżać, tak?
dzielnicowemu, tak jak wolno tyle, ile wolno każdemu policjantowi. A ile wolno każdemu policjantowi?
No prawie wszystko.
No to masz odpowiedź.
No w zasadzie to mógłby zacząć na przykład do mnie strzelać, tak? Pod pretekstem tego, że była próba ucieczki, tak?
Pod jakimś pretekstem, no. Mógłby w sumie, ale powiem tak. Jeśli chodzi o dzielnicowych, to są policjanci z długoletnim stażem i policjanci, którzy mają jakieś poszanowanie wśród innych policjantów. Dzielnicowym nie zostaje się tak o tak, nawet jeśli ma się bardzo duże plecy, tylko jednak trochę trzeba sobie zapracować na tą funkcję. I ja, patrząc z perspektywy policjantów, uważam, że dzielnicowi to i tak jest wysoki poziom osób, które przyjeżdżają na interwencję. No i fakt jest faktem, nieważne, czy to jest mała miejscowość, czy nie mała, dzielnicowych zna prawie każdy.
A powiedz mi tak jakby ze spraw, które kojarzysz, czy o których słyszałaś, czy w których być może w dokumenty jak w jakiś tam sposób miałaś dostęp, czy czytałaś finalne zakończenie tej sprawy sądowej, bo bardzo często, i tutaj chyba się nie mylę, tutaj moja wiedza jest bardzo taka niepewna, że wyroki w tych ważniejszych sprawach są normalnie ogłaszane publicznie, dobrze myślę?
A więc wyroki mogą być ogłaszane publicznie we wszystkich sprawach, które są jawne, a mało jest spraw, które są niejawne. Publicznie w sensie, że puszczane w internecie, puszczane w mediach.
No, że jest tam...
Czy że jakoś... mogą przyjść ludzie na salę i wysłuchać wyrok?
No na przykład, ale że jest na przykład miejsce w sądzie, ja widziałem na przykład takie miejsce, tam wiele, wiele informacji było, można się dowiedzieć, jakie taka, coś w rodzaju takiej gabloty. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
Mhm. Znaczy na pewno w gablotach istnieją... wywieszki na temat rzeczy odebranych przez komorników z postępowań jakichś egzekucyjnych i tam sobie idziesz i patrzysz na przykład, że komuś mieszkanie zabrano, możesz sobie kupić za 100 tysięcy albo wersalkę za 20 zł. Takie wyroki na pewno wiszą w gablotach, jak są wyroki, u nas nie ma precedensów, ale jak są wyroki, które powiedzmy, że mogłyby być takimi wyrokami, czyli jakiś, na przykład teraz, co się Sąd Najwyższy zastanawia nad tym artykułem 96, paragraf 3 i właściwością Straży Miejskiej, czy oni mogą, czy nie mogą być oskarżycielem w tych sprawach, to takie wyroki też na pewno są. To są wyroki dostępne i to w wielu miejscach, nie tylko w gablotach w sądzie. Są one publikowane. Jakie jeszcze? Nie wiem, jakie.
Ale
jeszcze.
Chcę przejść jakby do sedna, tak? No. Do sedna mojego pytania, bo jedną rzeczą to jest procesowanie się ze Strażą Miejską jako swego rodzaju instytucją, tak? Ale drugą rzeczą jest z tak zwanego powództwa cywilnego, tak? Czyli w tym wypadku, jak ktoś, że tak powiem, no, zdecydowanie przekroczy jakieś tam, powiedzmy, w swoim zachowaniu, przekroczy pewne normy, o, tak to nazwijmy, to czy w takim procesie jest brane pod uwagę to, że on w jakiś tam sposób jest częścią instytucji pod tytułem Straż Miejska, czy w takim procesie nie jest brane coś takiego pod uwagę i jest on tylko rozliczany jako obywatel RP?
Że on stoi jako oskarżony na ławie?
Tak, strażnik miejski, natomiast z powództwa cywilnego, tak?
No to...
No bo ja rozumiem, że taka sytuacja też jest możliwa, tak? Czyli strażnik miejski w jakiś tam sposób, nie wiem, no zupełnie niezwiązany ze swoimi czynnościami zaczyna dokuczać jakiemuś obywatelowi i ten obywatel stwierdza, dobra, ja ze strażą miejską nie chcę mieć nic wspólnego, w ogóle mnie to nie interesuje, natomiast tego gościa to ja po prostu wpakuję w jakieś odszkodowanie, tak?
Mhm. No na pewno na sprawach cywilnych nie ma znaczenia, że jest to strażnik miejski, bo to jest już tylko człowiek na człowiek. Natomiast jeśli chodzi o sprawy karne, czyli na przykład jak była sprawa głośna, gdzie policjanci, co był taki filmik na YouTubie puszczany, gdzie policjanci jakiegoś kibica tam skopali, on tam już był skulony i leżał na ziemi, oni go dalej kopali. I oni byli postawieni przed sądem karnym o nadużycia i o tam bezzasadne użycie siły. I oni byli wtedy sądzeni jako obywatele zwykli, ale było pod uwagę brane to, że oni mają być przykładem dla obywateli, tak, i zapewniać im bezpieczeństwo, a nie ich gnoić. I to, że dostali na przykład wyższy wyrok, to dostali go dzięki temu, że są policjantami i że zrobili odwrotność tego, do czego zostali powołani. No. Więc w takich sytuacjach jest to brane pod uwagę. Tak.
A powiedz mi, jaka jest statystyka tak mniej więcej, tak, z twojego doświadczenia, z twoich obserwacji, czy na przykład w ogóle jest sens, tak, czy jest to opłacalne na przykład procesować się z instytucjami pod tytułem Straż Miejska, nie, czy Policja, czy nie, to nie ma sensu?
Nie. Jak masz dużo pieniędzy, to możesz oczywiście w sprawy cywilne brnąć, ale to jest bardzo ciężki chleb. Kawał chleba. Bardzo.
Ja na przykład w swojej rodzinie mam człowieka, który jest adwokatem, i on kiedyś mi powiedział, że w przypadku takich bardzo konfliktowych kwestii, w momencie, kiedy ściera się jakiś tam obywatel z jakąś instytucją, to niekoniecznie musi być policja, to może być na przykład, nie wiem, ZUS, tak? Uh-huh. To bardzo często po stronie obrońcy, czyli w tym momencie, gdy oskarżycielem jest jakaś tam instytucja, czy też człowiek z tej instytucji, który w jakiś tam sposób ucierpiał, dąży się do takiego rozmycia sprawy. Znaczy do przedłużania tego procesu, tak, do zwracania uwagi na jakieś tam błędy formalne, tak, no żeby po prostu urwać sprawie głowę.
Nie wykluczam, że tak jest. Nie wykluczam, że tak jest. Wszędzie tam, gdzie są instytucje państwowe, ludzie państwowi przeciwko wszystkim posłom, no jakimś tam gwiazdom, tam kina czy teatru, no ogólnie osobom znanym i rozpoznawalnym na ulicy, no to tak się sprawy ciągną, tak. A poza tym, no co tu mówić, oni mają więcej pieniędzy, więc stać ich na lepszego obrońcę niż siebie, nie?
A mam jeszcze ostatnie pytanie. Przypominasz sobie, albo być może kojarzysz jakieś takie z twojego punktu widzenia interesujące sprawy, w których to obywatel wygrał na przykład z instytucją typu Straż Miejska czy Policja. Takie, które by można podać za przykład, że no, tam już było tak rażące naruszenie pewnych zasad, że w takich przypadkach warto z tym iść do sądu, a nie chować głowę w piasek. I to jest moje ostatnie pytanie. Dzięki za odpowiedzi. Cześć.
Cześć. Więc ja nie jestem przy sprawach przeciwko instytucjom, więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No, jest parę przypadków opisanych w necie, gdzie człowiek na konkretną osobę, konkretnego policjanta albo konkretnego strażnika złożył skargę i wygrał. Tylko że to są wszystko sprawy karne, a nie sprawy z powództwa cywilnego. No, gdyby go policjant skopał do nieprzytomności i później by wystąpił na drogę cywilną odszkodowanie, to nie sądzę, żeby ten policjant sam z własnej kieszeni wyjmował te pieniądze, tylko jak już, to by zapłaciło państwo za to leczenie. Ja to tak widzę, nie? Ale jak to się na drodze cywilnej tam odbywa, to ciężko mi powiedzieć. Nie siedzę w tym i mam nadzieję, że nie będę, bo nie jest to akurat ta część prawa, która mnie interesuje jakoś specjalnie. Mam osobę, którą mogłabym się spytać, czy w ogóle przeciwko policjantom sprawy cywilne są prowadzone, wygrywalne, jaki to jest odsetek i tak dalej, ale to już za tydzień, nie? To już za tydzień. Wróćmy jeszcze do tego tematu sprzed telefonu. Chiastyczny tutaj zarzucił mi artykuł na czacie, który mówi o tym, że kino Femina, które zostało wyrzucone całkiem niedawno przez Biedronkę, jednak będzie funkcjonowało, a sklep się postawi obok. I teraz ja znam to miejsce dobrze. Jest tak, że tam, gdzie było kino, to faktycznie jest strasznie dużo przestrzeni i tam miejsce na sklep jest. Później jest szkoła języka angielskiego, później jest McDonald's po prawo, patrząc, stojąc przodem do wejścia, i te instytucje na pewno się stamtąd nie wyniosą, bo mają równie duże dochody, pewnie jak Biedronka, ile nie większe, i też równie dobrych obrońców, więc na to nie pozwolą. A na lewo patrząc, są jakieś małe sklepiki, które nawet jeśli by wyrzucono stamtąd te osoby, to i tak to nie daje powierzchni na Biedronkę, którą Biedronka potrzebuje. No bo sklep jak sklep, ale magazyn jest dwa razy taki jak sklep. I tam na to nie ma miejsca. Więc ja nie wiem, po pierwsze, jak oni to zrobią, po drugie, to wiem, że miasto się już zastanawia nad zmianą przystanka i już ogólnie jest wiadomo, że ten przystanek nie będzie się nazywał Kina Femina. I to jest już potwierdzone. Więc ciężko mi powiedzieć, ile prawdy jest w tym artykule. Aczkolwiek no tutaj są podane nazwiska i wszystko, więc może i coś w tym jest. Żeby tak w skrócie bardzo nakreślić, było sobie kino, które działało od czasów powojennych, i przyszedł sobie gościu dyrektor Jeronimo Martins Polska, Alfred Kupczak, i powiedział, że pobuduje sobie tam Biedronkę, mimo że Biedronka jest 200 metrów obok, nie? No i wszyscy zbierali podpisy, żeby tego kina, który jest historią tego miasta, nie likwidować i żadnej Biedrony, żeby tam nie stawiać. No bo kultura, kultura i ciągle kultura. No i tam zebrano strasznie dużo podpisów i skończyło się to tak, że nic tu nie dało, ponieważ kino Femina przez ostatnie 3 dni swojej działalności, to chyba było 2 tygodnie temu, wyświetlało jeden film i skończyło swoją działalność, że się zamknęli, pozwolniali pracowników, wszystko było tak jak należy, po czym było napisane, że już umarli, tak? Że już nic więcej się nie da zrobić, że już ich nie ma. No i teraz właśnie dają tutaj taki artykuł. Kto to pisze? Gazeta.pl pisze. Ten artykuł, że jednak kino będzie i że będzie funkcjonowało razem z Biedronką, nie będą ze sobą kolidować. Co tutaj jest? Ma mieć oddzielne wejście. Ponad 100 kinomanów znajdzie tam własny kąt, że będzie tam jakaś gastronomia, była i do tej pory, więc nie wiem, co to jest tam, za jakieś wielkie wow. I tutaj jeszcze oczywiście ten dyrektor mówi: nie mieliśmy nigdy w planach niszczenia miejsc ważnych dla mieszkańców Warszawy. Od samego początku chcieliśmy utrzymać charakter tego miejsca, przekonuje. No oczywiście mówili wtedy inaczej, tak? I nie wiem, czy to nie jest też na tej zasadzie, że po prostu wszyscy, jaka ta Biedrona jest zła, w ogóle nienawidzimy Biedrony i nie będziemy tam kupować i bojkotować. Może nawet niektórzy tak zrobili. Czy to nie jest na tej zasadzie, że po prostu teraz przychodzi, nie, my to jesteśmy taką małą psy i w ogóle chcemy dla was jak najlepiej. I to kino jednak zostanie, wiecie, bo my dbamy o swoich klientów i o to, że po zrobieniu zakupów mięsa i jogurtu będą mogli iść się ukulturalnić i obejrzeć sobie też film. Czy to jest takie bardzo perfidne zagranie, żeby wyjść, jacy to oni są wspaniali, że jednak to kino oddadzą, tak? Czy że go utrzymają, jeszcze będą go finansować, oni tutaj podają, że jeszcze będą go finansować. Czyli wtedy, kiedy na przykład kino będzie upadało, bo nikt nie będzie już chciał do niego chodzić i ci wszyscy, którzy byli za utrzymaniem tego kina, stwierdzą, że no, podpis nic nie kosztuje, ale bilet tak, więc ja ogólnie mam w dupie, to jeszcze Biedrona się do tego dołoży, nie? Czy ten Geronimo Martins się do tego dołoży, firma ta się do tego dołoży? Nie wiem, póki nie zobaczę, że tak jest faktycznie, to jestem trochę sceptyczna i do całego artykułu i w ogóle do samego podejścia tutaj Biedrony do tego tematu. No ale warto było wspomnieć, bo dla niektórych chyba to kino jednak coś tam znaczy, dla mnie nie. I może to dobrze, no, że ktoś słucha i powie, że jeszcze raz sobie pójdzie z żoną po 50 latach na jakiś film do tego kina. Może i coś w tym jest, tak. I teraz podpowiadam trochę na pytania z zeszłych audycji, z zeszłego sezonu jeszcze. Było takie pytanie odnośnie tego, i to chyba nawet Blacha zadawał kiedyś tam, czy płacić za obrońcę, czy liczyć na tego, który jest przydzielony z urzędu. I powiem wam, że pierwszy raz w życiu się ostatnio spotkałam, bo to, że obrońcy z urzędu czasem, tam chyba chodziło bardziej o porady prawne, czy iść do porady prawnej za free, czy iść i zapłacić. Ja mówiłam, że to zależy, jaka sprawa, jak jest błaha, to można i do tych za free, nie? Oni tam pomagają w takich prostych, szczególnie w sprawach rodzinnych i cywilnych, oni głównie po to tam siedzą. Ale pierwszy raz w życiu, przyznałam, przecież nie pracuję od wczoraj, miałam taką sytuację, gdzie obrońca nie dość, że miał w dupie swojego klienta, to jeszcze działał na jego niekorzyść. Był biegły, który powinien być bezstronny i on gadał na korzyść obwinionego, w sensie, że mówił, jeśli przyjąć tą wersję optymistyczną, że obwiniony to jednak jechał prosto, a nie skręcił w prawo, a obrońca mówi, ale tutaj taka sytuacja nie była, to po co w ogóle to rozważyć? Kiedy obwiniony tak twierdzi, tylko że po prostu strona przeciwna się z tym nie zgadza. A obrońca mówi, nie, taka sytuacja tutaj nie miała miejsca. No więc po co ją rozważać? Kończmy już, idźmy stąd w ogóle, nie? I to było dla mnie masakra, że jak można tak potraktować klienta. Po drugie, klient był obcokrajowcem, rozumiał po polsku, ale w mowie nie był za dobry, więc miał tłumacza języka angielskiego. Tłumacz była dla niego większym doradcą prawnym niż ten zasrany obrońca. I co więcej jeszcze, on powiedział, że no, on chciałby zadać pytania biegłemu, ale się nie przygotował jakby do tego. On napisał, zapoznał się z opinią i napisał swoje stanowisko, nie wiedział, że to ma być w formie pytań, tak? I że może to przerobić, ale to na jakiś tam następny termin. No ale ponieważ sprawa się przedawnia i nikt nie chce przecież, żeby sprawa była umorzona, to no to sędzia mówi, no ma pan obrońcę, ma pan tłumacza, proszę usiąść i z tego swojego oświadczenia zrobić pytania. A obrońca w ogóle łaskę robi, dostaje za to pieniądze i to wcale nie małe. Łaskę zrobił, że on usiadł 10 minut z obwinionym i te jego oświadczenia zamienił na pytania, gdzie normalny obrońca wziąłby po prostu to do ręki, przeczytał to i zadawał pytania na tej podstawie, tak? No, to był po prostu przekoszmar. No i nasunęły mi się dwie rzeczy, że albo po prostu to był gościu z Sudanu chyba, albo on nie lubi ludzi innej rasy, tak powiem ładnie, obrońca. Albo nie lubi ludzi innej rasy, albo nie lubi ludzi, którzy nie mówią w języku polskim, albo po prostu no strasznie ma w dupie wszystkie urzędówki, nie? Ja go pierwszy raz widziałam, więc nie wiem, jak on się zachowuje w stosunku do innych, czy do białych też ich tak broni, że ich nie broni. Tego nie umiem niestety powiedzieć. Albo istety. Myślę, że nie chcę mieć go więcej na sali. bo jak narzekałam na moją sędzię, na moją gwiazdeczkę, to po prostu to, co robił ten obrońca, to już był przekroczenie wszystkich granic. Wszystkich granic. No, sprawa się skończyła i obrońca na w mowie końcowej powiedział: wnoszę uniewinnienie, popieram to, co mówił wcześniej obwiniony przez cały ten. Więc ja nie wiem, po co ten obrońca w ogóle tam był. Znaczy on tam był, bo on jest z urzędu, bo jak jest obcokrajowiec, to jemu się z urzędu należy, tak? I no i koniec. No to, że obcokrajowiec jest winny, no to, to już zupełnie inna kwestia. Ale no ale po to jesteś obrońcą, po to się uczysz przez te wszystkie lata i po to bierzesz te pieniądze z moich podatków i z waszych i ze wszystkich innych, no żeby robić to, co do ciebie należy. A twoim obowiązkiem, kochany obrońco, bez względu na to, jakiej rasy jest twój klient, jakim językiem się posługuje, jest go bronić, bo on może ma za zadanie znać przepisy ruchu drogowego polskiego, w Polsce obowiązujące, ale, no ale nie musi znać przepisów prawa polskiego i nie musi się umieć zachować w sądzie. Na pewno jego sąd wygląda inaczej, tak? Beznadzieja. I po tym przypadku stwierdzam, że jeśli masz jakąś sprawę, gdzie naprawdę jesteś przekonany do swojej niewinności, to może jednak warto wziąć kogoś, kto przynajmniej przeczyta twoją sprawę i przynajmniej w ten sposób się zainteresuje. A skoro już tutaj wspomniałam o mojej gwiazdeczce, to chcę powiedzieć, że było na nią ostatnio strasznie dużo skarg i ona się trochę poprawiła. Ja już prawie nie będę miała o czym mówić chyba w audycji, na to wychodzi. Więc znalazłam w ramach kącika gwiazd, znalazłam przepis na gwiazdę. Przeczytam go teraz. Mi tak smutno, że ona tak zmądrzała trochę, no. A że było dużo skarg, no było, strasznie dużo ostatnio na nią było. I już chyba wszystkim podpadła. I już chyba nikt jej nie lubi. No i się w końcu wzięła, ale to tylko jest dowód na to, że można, że ona po prostu z lenistwa tego nie robiła wielu rzeczy, nie? Że ona jednak nie jest taka głupia, jak wszyscy myśleli, ale no zepsuła mi całą audycję, nie lubię jej, nie lubię. Ostatnio mi opowiadała koleżanka z pokoju z pracy, że jej bratanica poszła do przedszkola i strasznie nie lubi tam chodzić. Jak zobaczyła panią wychowawczynię, to mówi: i po coś tu przyszła, nie lubię cię. To ja tak powiem mojej sędzi. Jutro. Jutro się... Tak, jutro ją widzę, jutro jej tak powiem. A co mam? Co mam nie mówić? Przepis na gwiazdę. 2 żółtka, 1 jajko całe, 100 gram masła, 40 gram cukru, 1 łyżeczka cukru waniliowego, 1,5 mt mleka, czy to są litry? Nie, trochę za dużo by było, 1,5 mt mleka. 500 gram mąki pszennej, 15 gram drożdży, szczypta soli. Na dzień Nutella, ewentualnie gotowa masa krówkowa albo kajmak. Przygotowanie. Żółtka, jajko, masło, mleko i cukier umieścić w naczyniu, wymieszać. Czas 2 minuty, temperatura 50 stopni. Obrotów 5, chyba że siła obrotu 5. Następnie dodać drożdże, mąkę i sól. Wyrobić ciasto co najmniej 3 minuty. Ciasto zostawić do wyrośnięcia na około 2 godziny. Można krócej, ale trzeba dodać więcej drożdży, około 30 deko. Następnie ponownie wrobić ciasto, dodając ekstrakt z wanilii. Czas 1 minuta. O, jak to wszystko. Ciasto dzielimy na 4 części. Z każdą część wałkujemy w okrąg. Takie wałki lubimy długie, nie? Rękoma, tak, że się tak stają coraz cieńsze i coraz dłuższe. O, tak trzeba właśnie. pierwszą część przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Smarujemy nutellą i tak samo z drugą i trzecią warstwą. Ostatnią warstwą kładziemy i już nie smarujemy. Na środku koła odciskamy lekką szklanką okrąg, który będzie nam pomocny w wycinaniu. Okrągłe ciasto kroimy na pół, później połówki na połówki i tak, żeby było 16 nacięć. Następnie jak poniżej, to tam nam przepis, połówki, jak poniżej, gdzie to jest, jak poniżej, wykręcamy do wewnątrz dwa kawałki i końce lekko podwijamy. Piec w nagrzanym piekarniku 180 stopni przez 20 minut, góra, dół. I Jacek jeszcze raz dzwoni, to odbierzmy go na chwilę. Co jeszcze tam, Jacek, ci się przypomniało?
Ja mam jeszcze taką prośbę, troszeczkę niezwiązaną z prawniczkiem, ponieważ no, są ostatnie minuty audycji. Wspomnij trochę o swojej książce, tak w ramach marketingu sieciowego. Że jak już chcesz być tą milionerką, tak, no to jednak oprócz stworzenia produktu troszeczkę musisz włożyć w reklamę. Nic samo się nie sprzeda. Z góry dziękuję, pozdrawiam.
Pa. Więc nie wiem, czy dzisiaj o tym powiem, bo jeszcze chcę powiedzieć o dwóch sprawach, które są też odpowiedzią na we wcześniejszym, no i zapomniałam, widzisz, teraz mam głowę w książce, we wcześniejszym sezonie, o, tego słowa mi brakowało, zadawane. Tam było odnośnie tego, co jest miejscem publicznym, a co nie jest miejscem publicznym, gdzie można pić alkohol, a gdzie nie można. I było między innymi pytanie, czy las jest miejscem publicznym, więc las państw... Określenie miejsca publicznego to jest takie, że to jest miejsce dostępne dla wszystkich. Lasy nie są miejscem dostępnym dla wszystkich, wręcz przeciwnie, w wielu miejscach są zagrodzone ścieżki i w ogóle nikomu nie wolno tam wchodzić, jak tam wchodzisz, to łamiesz prawo. No więc las nie jest miejscem publicznym i dlatego nie wchodziło w jakby w zakres tego artykułu 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ale to i też nie było mowy o plaży, więc ludzie uznali, że plaża i las to są takie miejsca, gdzie sobie spokojnie można wypić. Aczkolwiek później jak znaleziono tą lukę, gdzie jest określone, że tylko w miejscach publicznych, no to zrobili zamiar picia. I już zamiar picia obejmuje te wszystkie miejsca. Nawet te, które nie są miejscami publicznymi i te, które są niewymienione, ogólnie wszędzie tam, gdzie policjant i straż miejska cię zobaczy, to podchodzi do ciebie i nakłada ci mandat, jeśli pijesz przy innych ludziach, albo jeśli była możliwość, że ktoś cię zobaczył. Tak, więc niedługo chyba dojdzie do tego, że po prostu na własnym balkonie nie będzie można pić, bo na własnym balkonie jak siedzisz, to też cię inni mogą widzieć. Tak czy siak, mimo że jest to luka prawna i że ogólnie nie ma takiej podstawy, na której mogliby cię za to karać, to i tak jak podejdzie do ciebie policjant albo strażnik miejski, to wlepi ci 500 zł za usiłowanie picia. Koniec, kropka. To by było na tym, jak działa nasze polskie prawo. I jeszcze było jedna sprawa, czy dzieci do lat 6 mogą się bezpłatnie leczyć. Więc ja tutaj znalazłam też trochę na ten temat w końcu i doczytałam się, że dzieci do ukończenia 18 roku życia mogą się bezpłatnie leczyć. Ale jeśli rodzic pracuje, to wtedy zakład pracy musi zgłosić takie dziecko jako, jak to się nazywa, Centralny Rejestr Ubezpieczonych. Pracodawca, rodzica to zgłasza. Jeśli jesteś opiekunem prawnym, czy tam prowadzisz rodzinę zastępczą i tak dalej, twój pracodawca musi to zgłosić. Jeśli rodzice na przykład nie pracują i są tam jakąś nędzą straszną, to wtedy ośrodek pomocy społecznej albo urząd pracy, gdzie są zarejestrowane te dzieci albo rodzice, zgłasza cię do Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. Ogólnie dziecko do 18 roku życia może się leczyć, z tego wychodzi, za darmo, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest zapisany, wpisany w ten centralny rejestr ubezpieczonych. Jeśli nie jest tam wpisany, to po skończeniu leczenia NFZ wystawi ci rachunek i nie zapłaci za jego leczenie. Nie zapłaci, tak, za twoje leczenie. Tylko da ci rachunek, że masz go opłacić za swoje dziecko, bo powie, że nie ma go w tym centralnym rejestrze ubezpieczonych i on po prostu nie istnieje dla tych. I że oczywiście trzeba iść i się samemu wpisać, że to nie jest z urzędu. Dorota Braszka, która jest z NFZ-u chyba, mówi, że to jest tak jak z dowodem osobistym. Każdemu przysługuje, ale nikomu nie zostaje z urzędu przysyłany do domu, tylko trzeba iść się o niego postarać. Też jest darmowy już, żeby nie był dowód osobisty, kiedyś się płaciło, a później uznano, bezdomni mieli zawsze ten argument, że nie mają dowodu osobistego, bo ich nie stać i bezdomni doprowadzili do tego, że teraz możesz sobie gubić dowód osobisty za każdym razem, jak się za dużo napijesz i za darmo sobie go wymieniasz. Także dziękujemy bezdomnych, dziękujemy. Jakie dokumenty potwierdzają prawo do ubezpieczenia? Tutaj dalej czytamy. Druk zgłoszenia, raport miesięczny, oczywiście RMU, ale to dla tych, którzy pracują. Zaświadczenie wystawione przez zakład pracy, legitymacja ubezpieczeniowa. No teraz legitymacji się już właściwie nie wymaga, nie wiem, z którego to roku jest ten artykuł. Teraz idziesz z RMUO, a tak naprawdę to już teraz w ogóle niczego nie wymagają, oprócz twojego PESLA. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś artykuł. Nie, tutaj nie ma daty, więc nie. No ale tak, kiedyś na pewno była. Może są jeszcze jakieś jednostki, które będą tego wymagały. Tego nie wiem. W przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia ubezpieczenie na legitymację i ten. No i są jeszcze te osoby, które są w członkowskich państwach Unii Europejskiej i oni też się mogą zarejestrować do takiego tam ubezpieczeniowego i sobie tutaj się leczyć. Tak. Brak dowodu ubezpieczenia. Jeśli korzystamy z pomocy lekarza, a nie mamy przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia, możemy go przedstawić w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia w razie pobytu do szpitalu nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia. Warto pamiętać, że brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w stanie nagłym nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia, a późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. No o tyle dobrze. No na pewno lekarz nie może ci odmówić pomocy, to jest wiadome, wszystko jedno, czy jesteś ubezpieczony, czy nie, tak jest na całym świecie, bo na całym świecie lekarze, zostając lekarzami, zdobywając swojego DR przed, podpisują taką klauzulę, że będę działał na zdrowie pacjenta, czy tam bez jego szkody, czy tam coś, jak to się nazywa, tak samo jak sędziowie i policjanci i wszyscy. No i jak to działa w praktyce, to wszyscy wiemy. Ale no, ale ja się jeszcze nie spotkałam, żeby lekarz umierającemu nie pomógł. Cierpiącemu nie pomagają, tak mają w dupie cierpienie ludzi, ale jak ktoś się wykrwawia, to jednak rzucają wszystko i mu pomagają, żeby nie było. Obecne przepisy dają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia. W związku z tym potwierdzenia dowodów ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące, uznając ich ważność za okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione, potwierdzone oraz następny jako objęty ewentualnym 30-dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty świadczenia. Wyjątkami od tej zasady są legitymacja emeryta ważna bezterminowo, zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego do końca terminu ważności, decyzja wójta, burmistrza gminy ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji. Nie wiem, jak się taką prezydencką decyzję dostaje. Może też bym taką chciała, nie płaciłabym tych wszystkich składek, może. Czy nie wiem. To na koniec posłuchajmy sobie dalszej części, za chwilę dalszy ciąg programu, rozgłośnia radiowa. Jeszcze jeden taki filmik i będziemy kończyć, moi drodzy. Bardzo mi miło, że dzisiaj przyszłam. Trochę miałam jakbyś taki, no nie bardzo nastrój. Ja się rozkręciłam, podoba mi się. Właściwie tutaj wszystko jest fajnie. I tak, i mojej samotności przygoda ciąg dalszy. Wszystko zostało tak, jak było, czyli mąż wyjechał, ja nadaję. Później ja dojeżdżam do męża, dalej nadaję, albo już nie nadaję, bo za morzem już może nie ma, za głęboką wodą może już nie ma internetu. A niektórzy dzwonią z zagranicy. To może się uda. Miejmy taką nadzieję. Mówiła do was Becia 2 października 2014 roku w programie Prawniczek. A teraz ciąg dalszy programu. Dobranoc.
I w naszym studiu gość niespodzianka, 6-letni Krzysztof, który zginął 4 dni temu. Szukały go wszystkie służby, a odnalazł się w naszym radiu. Krzysiu, jak się tu znalazłeś?
Szedłem sobie ulicą...
Cieniej!
Szedłem sobie ulicą, nagle mi patrzy, w ogóle nie mam matki. I po prostu się rozpłakałem i w ogóle... I nagle słyszę w radiu, że jestem szukany. No to przyszedłem, bo...
Do naszego radia, już się Krzysiu nie denerwuj, bo tu kolejna niespodzianka, w studiu jest matka dziecka.
Tak, jestem właśnie matką. Płakałam nie spałam całą noc, bo... Synku kochany, daj mi powiedzieć. I mąż też szuka już chyba 2 tygodni, Krzysiu, znaczy od 4 dni. I bardzo byliśmy zrozpaczeni. Ale dzięki tej waszej stacji, która tak wspaniale pomaga, to znalazł się chyba ten mój kochany maleńki syneczek.
Tak, znalazłem się!
I uwaga, kolejna niespodzianka. Mamy telefon z miasta. Halo? Halo, słyszymy.
Krzysiu?
Tak?
Synku?
Tak?
Synku kochany, wiesz kto mówi?
Nie!
Tatuś twój!
Naprawdę?
Kocham cię, synku. I waszą stację, bo ulubioną moją... Najlepszą na świecie.
I może ten szczęśliwy finał zakończymy małym koncertem życzeń. Może pani wybierze sobie jakąś piosenkę?
Oczywiście, bardzo bym chciała, żeby może jakaś piosenka Albatros. Przepraszam bardzo. Przepraszam, może coś dla męża, który teraz na pewno w domu szlocha.
Tak, tak.
Coś o kwiatach.
Nie,
tak. Tak? Oczywiście nasz komputer.
Jeśli mąż mnie słyszy, Wiku,
nasz komputer
pamiętaj,
szuka, wybiera.
Nie przypalił kartofelków, bo ci...
I gramy.
Niech żyje to radio, które tak wszystkim pomaga.
Dziękuję jeszcze raz.
Krzysiu?
My dziękujemy.
W przyszłym tygodniu będziemy jak Agnieszki.
Tak.
Super, co? Może nóżkę złamie czy coś, żeby było tak bardziej.
Ale ja nie dam rady Agnieszki zrobić.
Ja zrobię.
Dobra, to ja będę.
Nóżkę nie bali, bo pięknie tą kość mi strasznie wzięli w łódki.
Rozumiesz,
to ja dojdzie. Dzwonię, bo chyba mi dobrze wyszło z tym telefonem.
Ty będziesz ojcem.
Matkę to powiem.